Rozmowy nie tylko polityczne. Zawsze w czwartek, zawsze o pierwszej. Zapraszam, Małgorzata Błaszczuk.
Poznajcie Państwo Kamila Abrońskiego. Kiedy miał 8 lat, rozpoczął studia na Politechnice Lubelskiej na kierunku mechatronika. Równocześnie uczęszcza dziś do liceum. Wynalazki Kamil tworzy od 4 roku życia. 5 kwietnia tego roku Sąd Rejonowy w Lublinie wyraził zgodę na otwarcie przez Kamila działalności gospodarczej. Kamil może zarządzać startupem. Tym samym jest najmłodszym studentem w Polsce i najmłodszym przedsiębiorcą w Polsce. Młody geniusz jest gościem rozmów nie tylko politycznych. Dzień dobry, panie Kamilu, witam pana na naszej antenie.
Dzień dobry.
Proszę mi powiedzieć, panie Kamilu, czy oswoił się pan już z określeniem młody geniusz?
Powiem tak, często się z tym spotykam, jednak nie uważam siebie za geniusza. To muszę przyznać. Uważam, że każdy po prostu powinien robić to, co lubi i uważam, że nie uważam siebie za geniusza.
No ale ma pan świadomość tego, że pana wiedza, pana umiejętności, pana sposób myślenia elektronicznego znacznie przerasta możliwości pana rówieśników.
Tak, to zdaję sobie z tego sprawę.
Nie ma pan poczucia tego, że ma pan to myślenie takie ponadprzeciętne?
Powiem tak. Uważam, że no, mam takie myślenie. Mój typ myślenia jest całkowicie inny od myślenia innych osób i no, najprawdopodobniej tak jest, jak pani mówi, jednak ja czuję się tak naprawdę zwykłym 14-latkiem. Dużo czasu spędzam z przyjaciółmi na grach w planszówki przede wszystkim.
A która gra jest najfajniejsza?
Najbardziej lubię Talizman.
A dlaczego akurat Talizman?
Dlaczego? Bo akurat jest to gra, którą od dawna z przyjaciółmi zacząłem grać. Mam do niej sporo rozszerzeń. Mam też sporo przyjemnych sytuacji i żartów związanych z tą grą. Z moich przyjaciół ja tak naprawdę uważam, że z jednej strony odstaję, ale z drugiej strony mamy też wiele wspólnych cech, więc ja nie uważam siebie za jakiegoś nadczłowieka, jak to ludzie mówią.
Co światu jest potrzebne? Jaki wynalazek, by to nasze miejsce życia stało się lepsze?
Powiem tak. Wynalazki i różne projekty będą potrzebne zawsze. Nieważne, co się zrobi, zawsze będzie znajdzie się coś, co jest potrzebne. Na chwilę obecną jest wiele takich rzeczy. Ja aktualnie postanowiłem zająć się dwoma głównymi projektami, a mianowicie innowacyjnym napędem do samochodu elektrycznego, który jest zarazem moim głównym projektem, nad którym pracuję już 5 lat. I mój drugi projekt to projekt, na podstawie którego otworzyłem spółkę. Jest to Solar Tracker. Jest to urządzenie, które ustawia panele słoneczne w stronę słońca, powodując, że mają zawsze maksymalną wydajność.
Ja rozumiem, że ten drugi projekt to jest coś, co się panu udało już zrobić, że ten panel kontrolny jest gotowy, że może sterować właśnie panelami, które odwracają się w stronę słońca, tak?
Tak, projekt ten zrobiłem już jakiś rok temu i postanowiłem go teraz wdrożyć, ponieważ ten mój główny projekt, czyli napęd do samochodu elektrycznego, idzie bardzo szybko do przodu i wiem, że będę i tak ten główny projekt wdrażał i wprowadzał na rynek, a nie chcę się już uczyć na nim. Wolę najpierw nauczyć się prowadzić działalność gospodarczą na podstawie jakiegoś mniejszego projektu i żeby po prostu zdobyć wiedzę i nauczyć się, jak takie rzeczy działają.
No właśnie, bo tutaj to jest już nie wiedza elektroniczna, tylko wiedza przedsiębiorcza. czyli zarabianie pieniędzy tak naprawdę, czyli dystrybuowanie swojego wynalazku, swojego produktu. Czy myśli Pan, że to jest równie łatwe jak praca nad wynalazkiem, czy równie trudne?
Równie trudne. Wszystko ma swoje łatwiejsze i trudniejsze strony. Tak, jest to rzecz nowa, z którą nigdy się nie spotkałem, więc ciężko mi to w ten sposób powiedzieć. Ja w elektronice i takich rzeczach siedzę już od bardzo dawna, więc dla mnie niektóre tematy z tego wydają się proste, a dla innych mogą się wydać trudne. Z kolei teraz założenie spółki na chwilę obecną jest dla mnie trudne, głównie ze względu na mój młody wiek i problemy właśnie z prawem, że prawo nie, po prostu nigdzie nie jest przewidziane, że 14-latek założy spółkę, więc próba znalezienia sposobu, żeby to się udało, jest męcząca. Ale tak naprawdę, jak się to zrobi raz, to na przyszłość to już nie będzie takim problemem, już będzie wiadomo, jak to robić. Dosłownie we wszystkim najtrudniejszy jest pierwszy raz, żeby coś zrobić za pierwszym razem.
Docelowo ten pana startup ma przynosić pieniądze, bo te pieniądze są tak naprawdę w tle wszystkiego. Żeby móc być kreatywnym wynalazcą, trzeba mieć dostęp do półśrodków, do części, do urządzeń elektronicznych, a na to trzeba mieć odpowiedni budżet. Czy to jest trochę tak, że jeden wynalazek będzie nakręcał drugi wynalazek?
W tym startupie nie nastawiam się w ogóle na pieniądze, tak samo jak moi współudziałowcy. Jak już powiedziałem, celem tej spółki jest nauka wdrażania takich projektów i nauka prowadzenia spółki. Więc jeżeli ta spółka wypali, to będzie dobrze. Jeżeli nie wypali, to na przyszłość będę wiedział, czego mam nie robić.
Powiedział pan współudziałowcy, czyli nie jest pan w tym projekcie sam.
Nie jestem w tym projekcie sam. W spółce mam dwóch współudziałowców. Są to Kamil, który będzie prezesem zarządu oraz mechanikiem i będzie zajmował się tworzeniem makiety, panelu słonecznego i całego zestawu do testów. Oraz Michalina, która będzie zajmowała się marketingiem i promowaniem spółki.
Jak pan pozyskał tych współudziałowców?
Przeprowadziłem casting na Facebooku, na moim fanpage'u. Napisałem ogłoszenie, że poszukuję osób, które chciałyby założyć ze mną spółkę i miałem naprawdę wiele osób, wiele próśb, wiele propozycji. Niektóre, jak patrzyłem, niektórzy przygotowywali CV i naprawdę były to świetne CV, ale wybrałem właśnie tą dwójkę, ponieważ wyróżniali się bardzo.
Czy to są pana rówieśnicy?
Nie, są to osoby dorosłe. Szukałem przede wszystkim osób, które będą chciały nauczyć się takie rzeczy, które nie będą nastawione na zyski.
Czyli po prostu wszyscy państwo macie ten poziom wiedzy przedsiębiorczej równy zeru i zaczynacie wszyscy tę samą drogę edukacji przedsiębiorczej.
Tak, to był właśnie jeden z moich głównych powodów, ponieważ były osoby, które zakładały już dziesiątki spółek, a nie chciałem, żeby wyglądało to w ten sposób, że będzie ktoś doświadczony, kto będzie nam mówił, jak to robić.
To znaczy, że nie słucha pan żadnego głosu doradczego, że idziecie swoją drogą?
Staramy się właśnie iść swoją drogą. Mamy osoby, które już znają się na tym, więc w razie potrzeby mamy wsparcie, ale chodzi o to, żeby w spółce, żeby te najważniejsze głosy należały do nas.
I rozumiem, że do pana właśnie należy ten głos decydujący. To pan...
Tak, jeszcze to powiem dokładniej. Poza tym chodziło też, jak wybierałem osoby, to szukałem osoby, które już miały pomysł, które wiedziały, co będą robiły w tej spółce i które były otwarte. I teraz wracając do tego, co pani powiedziała. Tak, ja mam mieć 51% udziału w spółce.
To bardzo świeża sprawa, o czym powiedziałam na początku, ta zgoda Sądu Rejonowego w Lublinie na otwarcie przez pana działalności gospodarczej. Czy pan już na tym etapie ma pomysł, jak i gdzie sprzedawać swój wynalazek?
Na chwilę obecną próbujemy tą spółkę zarejestrować i tak, żeby ją otworzyć, wpłacić pieniądze na konto spółki i dopiero wtedy będziemy zaczynali działać. Poza tym to nie jest tak hop-siup, że od razu będziemy sprzedawali Solar Trackera. Najpierw, najprawdopodobniej około rok, poświęcimy na to, żeby zbadać ten projekt i szukać ewentualne błędy.
Rozmowy nie tylko polityczne. Zawsze w czwartek, zawsze o pierwszej. Zapraszam Małgorzata Błaszczyk.
Czyli jednym słowem, najpierw chcecie pozałatwiać wszystkie formalności, później udoskonalić swój wynalazek i dopiero wtedy wprowadzać go na rynek i szukać nabywców.
Tak, ale dokładnie nie udoskonalić, tylko najważniejsze znaleźć błędy, ponieważ bardzo ciężko jest zrobić projekt, który nie ma błędów. A poza tym, nawet jeżeli się uda, to każdy projekt, zwłaszcza w elektronice, w mechatronice, można rozwijać w nieskończoność.
No i tu jest ta pułapka, że można ciągle mieć poczucie, że coś jest niedoskonałe, prawda?
Tak. Mhm. I przykładowo, to taki przykład, który ostatnio zacząłem używać. Projekt mrugającej diody LED. Z jednej strony wydaje się to projekt, który po prostu ma być bateria i coś, co daje światło. Ale z drugiej strony można ten projekt, taki projekt można by rozwinąć tak, żeby był projektem większym niż na przykład system operacyjny na komputer.
To brzmi nieprawdopodobnie wręcz.
Brzmi nieprawdopodobnie, ale właśnie tak to jest mechatronika. Przykładowo, jak mamy tą diodę LED, można ustawić, żeby mrugała co określony czas, można zmniejszyć jej pobór prądu, można dodać jakieś zabezpieczenia, można ją połączyć z jakimś zewnętrznym systemem, można w mechatronice można każdy projekt rozwijać w nieskończoność.
Niech pan nam opowie, jak wygląda pana dzień.
Mój dzień wygląda zwykle tak, że najpierw rano idę do szkoły. I
do której szkoły? To znaczy idzie pan do liceum, tak? Czyli to nie jest tak, że pan ma zajęcia w trybie eksternistycznym.
Ogólnie to właśnie zaraz do tego dojdę. W liceum większość zajęć mam normalnie z klasą, z wyjątkiem matematyki, fizyki, informatyki, ponieważ na te przedmioty nie chodzę z klasą, tylko mam je indywidualnie, godzinę tygodniowo z nauczycielem. I mam lekcje w liceum, potem po lekcjach wracam autobusem do domu, jem coś, potem zwykle gram na komputerze, no i w zależności od dnia, w niektóre dni daję korepetycje, matematyka, fizyka, informatyka, chemia, elektrotechnika, w inne spotykam się z przyjaciółmi i gramy w planszówki. No i zwykle wieczorem około godziny 19:30, 20:00 siadam nad jakimiś moimi projektami, czyli do tej mechatroniki, do mojego hobby i zwykle pracuję nad tym niecałe półtorej godziny dziennie, czasami też półtorej godziny, no a potem idę spać. W międzyczasie też wciskam jakieś gry komputerowe, no ale takie najważniejsze rzeczy to co powiedziałem.
Zdarza się panu wycierać kurze, wynosić śmieci?
Niestety tak, niestety rodzice każą. Ogólnie podziwiam moich rodziców za to, że dają radę ze mną, ponieważ, jak to sami często powtarzają, ja jestem bardzo trudnym dzieckiem. I to, że rodzice znaleźli sposób, żebym się rozwijał, że udało im się załatwić, żebym poszedł na te studia, żebym miał indywidualny tok w liceum, czy nawet, żebym otworzył tą spółkę, to naprawdę jest to bardzo trudne. Jednak rodzice mnie bardzo wspierają, odkąd byłem mały i bardzo mi pomagają we wszystkim.
Czy w ciągu dnia jest taki moment, kiedy pan czyta?
Ogólnie jestem maniakiem książkowym. W każdej wolnej chwili kładę się na łóżku i czytam książki. Rodzice się też często śmieją, że u mnie jedna książka równa się jedno popołudnie.
I jakie książki pan czyta?
Jakie książki? Czytam głównie fantastykę.
A ulubiony autor?
Ulubiony autor jest to Richard A. Knacht, jak to tam się czyta. Ostatnio właśnie wkręciłem się w serię World of Warcraft i też ostatnio zaczynam czytać po angielsku, ponieważ już wszystkie przetłumaczone książki przeczytałem.
No właśnie, a jak jest z językami? Ja obejrzałam kilka YouTube'ów, w których mówi pan po angielsku i mówi pan bardzo dobrze. Czy to jest tak, że tak jak ze wszystkim innym, dostaje pan podstawy gramatyczne, uczy się pan określonej ilości słówek w danym języku i już pan mówi?
Powiem tak, ogólnie języki przychodzą mi łatwo i głównie właśnie najlepiej rozmawiam według mnie po polsku i po angielsku. No po polsku to chyba oczywiste, a po angielsku to po pierwsze uczę się tego języka od dawna. Mam zajęcia od jakiegoś czasu z native speakerem, które naprawdę dużo mi dają. A poza tym naukę i ćwiczenie tego języka przychodzi dla mnie sama z siebie, ponieważ dokumentacje podzespołów elektronicznych przede wszystkim, czy języki programowania są napisane w 100% po angielsku. Więc tak naprawdę nieważne, co robię, to angielski jest w moim życiu wszędzie.
Jeszcze za chwilę do tego angielskiego wrócimy. Czy poza angielskim zna pan także inne języki?
Poza angielskim uczę się w liceum hiszpańskiego, no ale nie jest on na aż tak wysokim poziomie jak angielski.
Rozmowy nie tylko polityczne. Zawsze w czwartek, zawsze o pierwszej. Zapraszam Małgorzata Błaszczyk.
No właśnie, ten angielski. Czy docelowo ma on być językiem, który będzie platformą do tego, by zacząć współpracować z firmami na przykład amerykańskimi czy międzynarodowymi? Czy pan w ogóle nastawia się na karierę międzynarodową, co wydaje się jakby oczywistością w pana przypadku?
Powiem tak, na chwilę obecną współpracuję z firmą ST Microelectronics. Jest to piąta największa firma technologiczna na świecie i największa w Europie. I pomagają mi, jeśli chodzi o dostarczanie elementów, czy takich jak na przykład mikrokontrolery, czy płytki do nauki. Oraz wsparcie, jeśli chodzi o programowanie.
A co oni chcą od pana w zamian?
W zamian powiedzieli, że oni nie chcą nic.
Czy Amerykanie już zgłaszają się i pukają do pana drzwi, interesując się różnymi propozycjami?
Powiem tak, nie tylko Amerykanie. Z wielu krajów mam już propozycje. Już dwie uczelnie zaproponowały mi pisanie u nich matury i studia u nich. A poza tym wiele też ogromnych firm proponowało mi ogromne wsparcie, jednak w większości przypadków działało to na takiej zasadzie, że my ci dajemy wszystko, ale codziennie łazimy za tobą z kamerą. Albo my ci dajemy wszystko, ale do 24 roku życia wszystko, co zrobisz, jest nasze.
I co na to Kamil Broński?
I co na to odpowiedziałem? No nie zgodziłem się, ponieważ fakt, nauka i takie wsparcie jest potrzebne, ale nie za taką cenę. To, co zrobię, tak naprawdę ważniejsze jest dla mnie, żeby zachować to, żebym sam mógł się uczyć, niż żeby robić coś pod kogoś.
Stąd pomysł na ten startup.
Też właśnie jest to taki pomysł. Poza tym mam wiele różnych projektów. Wiele, mam na myśli setki i na chwilę obecną leżą one u mnie w szafie i się marnują. No i dobrze by też było, żeby coś z nimi zrobić.
Czy pan dziś, mając 14 lat, bierze taki scenariusz pod uwagę, że relokuje się pan w inne miejsce świata, żeby rozwijać swoje umiejętności, zdolności?
Tak. Ja w przyszłości wyjadę za granicę na pewno. To, czy potem wrócę, to nie wiem, ale w rzeczywistości, nawet jeżeli będę potem wracał do Polski, to na pewno wyjazd za granicę, nawet chwilowy, pomoże mi poznać wielu ludzi, nawiązać kontakty i być może wielu rzeczy się nauczyć.
Czy takim naturalnym destination jest Ameryka właśnie?
Tutaj co do konkretnego miejsca jeszcze nie wiem.
Nie mogę nie zapytać o muzykę. Jakiej muzyki pan słucha?
Tak, powiem tak, ogólnie lubię muzykę spokojną i tak najbardziej lubię muzykę spokojną i ostatnio słucham głównie muzyki takiej elektronicznej lub takiej też, jak patrzyłem w internecie, bez kategorii, z lat 90. 2000.
Przepraszam, czy to znaczy, że pan słucha ABBY?
Nie, ale słucham muzyki typu Alice, Cascada czy Ace of Base. Ale muzyka ABBY to uważam też, podoba mi się nawet, ale nie słucham tego dużo.
Czy jak pan pracuje, to muzyka jest w tle, czy jest pan całkowicie skoncentrowany na swojej pracy?
U mnie w pokoju muzyka leci ciągle.
Oczywiście muzyka elektroniczna, jak powiedzieliśmy.
Tak, muzyka elektroniczna jednak bardziej też taka spokojna. Najbardziej właśnie lubię te spokojne piosenki. No, jak wiadomo, uspokajają mnie i to jest przyjemne uczucie po prostu.
Jestem bardzo ciekawa pana opinii na temat sztucznej inteligencji.
No, nie ukrywajmy, sztuczna inteligencja w przyszłości na pewno będzie obecna, jednak nie skupiam się za bardzo na tym temacie.
Myśli pan, że to jest pomoc dla ludzkości, czy jej zagrożenie? Jak pan to postrzega?
Nieważne, o czym rozmawiamy, wszystko może ludzkości pomóc, jak i zagrozić. Więc jeśli tutaj chodzi o sztuczną inteligencję, to trzeba wiedzieć, w jaki sposób ją stworzyć i rozwijać, tak żeby pomagała zamiast szkodzić.
Nie jest to obszar, który jest w tym momencie pana polem zainteresowania, jak rozumiem.
No tak, ja obecnie skupiam się na tych moich dwóch projektach, o których tak. Powiedziałem wcześniej.
Ma pan pełną uwagę poświęconą panelom, także napędowi do samochodów elektrycznych, ale to nie znaczy, że w wolnym czasie tylko gra pan w planszówki, czyta i słucha muzyki, bo wiem, że także zaangażował się pan bardzo w pomoc Ukrainie.
Tylko wybuchła wojna, to ja i moi rodzice zaczęliśmy przyjmować uchodźców do nas, do domu. Mieszkają u nas tak naprawdę od samego początku wojny. Także organizowałem zbiórki dla uchodźców i naprawdę udało mi się bardzo dużo zebrać.
Gdzie trafiły te pieniążki?
Wszystko trafiło do punktu zbiórki PCK.
Panie Kamilu, skoro już dotknęliśmy kwestii finansowych, pan znajduje czas na to, żeby zarabiać pieniądze, udzielając korepetycji. Czy traci pan cierpliwość, jak ma pan niezdolnych uczniów?
Jestem osobą bardzo cierpliwą i to akurat chciałbym się pochwalić. Do tej pory niewiele osób było w stanie wyprowadzić mnie z równowagi, a jeśli chodzi o uczniów, to staram się do nich podchodzić tak, żeby ich nauczyć, żeby im to wytłumaczyć. I większość moich uczniów obecnie, chciałbym się pochwalić, że rozumieją te tematy i uważam, że moi uczniowie naprawdę świetnie sobie radzą z tematami.
Czy to jest tak, że zdarza się panu spotkać swoich uczniów w klasie, do której pan także chodzi?
W mojej klasy udzielam korepetycji dwóm kolegom. A poza tym przed każdym sprawdzianem, nieważne czy matematyka, fizyka, informatyka czy chemia, łączę się z klasą na Discordzie i tłumaczę klasie materiał. No i w niektórych przypadkach mam nawet ponad 15 osób zainteresowanych.
Nauczyciele nie mają panu tego za złe?
Nauczyciele, cóż, nie wiem czy o tym wiedzą nawet, ale ogólnie nie chodzę na lekcje matematyki, fizyki czy informatyki z klasą. Przede wszystkim mam oficjalny zakaz przychodzenia na matematykę czy fizykę. Więc
nie mam za bardzo. To brzmi trochę jak scenariusz do filmu, który podejrzewam wcześniej czy później powstanie na pana temat. Pan powiedział o swojej cierpliwości i to wydaje mi się słowem kluczowym w jakimś sensie w sukcesie. Czy ma Pan poczucie, że właśnie cierpliwość to droga do każdego sukcesu, nie tylko w Pana dziedzinie?
Nie tylko cierpliwość, ale także chęć do nauki. To są moim zdaniem najważniejsze rzeczy. Ja zauważyłem taką rzecz. Jeżeli człowiek chce się czegoś nauczyć i nawet wystarczy mu niedużo cierpliwości. Najważniejsze, żeby chciał.
Czyli konsekwencja, chęć i konsekwencja.
Tak. Jeżeli ktoś chce się nauczyć, to on się nauczy. Ja przykładowo widzę to na podstawie moich uczniów. Mam przykładowo jednego ucznia z matematyki, który nie jest nawet na rozszerzonej matematyce. Chodzi do mnie na korepetycje już od roku, nawet chyba ponad roku. I ja widzę, że on chce. Najlepsze jest to, że ja nie mam wątpliwości, że on sobie z matematyką poradzi. Ja z tym uczniem przerabiam materiał normalnie z rozszerzenia i on to wszystko rozumie. On nie ma żadnych problemów, dlatego że on chce się nauczyć.
Panie Kamilu, a czego pan chciałby się jeszcze w życiu nauczyć?
Wszystko tak naprawdę na chwilę obecną najbardziej bym chciał się nauczyć pisać własne dystrybucje Linuxa, ponieważ do mojego napędu do samochodu potrzebuję napisać własny system operacyjny. Jednak jest to jedna rzecz, którą potrzebuję na chwilę obecną i nie wiem, co będę potrzebował w przyszłości. Na pewno chcę na razie rozwijać moje projekty i to jest takie najważniejsze dla mnie.
A czy chciałby pan kiedyś pojechać na przykład na obóz, pod namiot, tak żeby nie mieć tylko siebie komputera, wysoko zaawansowanych programów?
Ja odpoczywam głównie, jak spotykam się z przyjaciółmi, czy czytam książki. No ale także, jeżeli pracuję nad projektami, tak naprawdę mnie to relaksuje, ja to lubię.
To jeszcze na koniec, jak pan sobie radzi z lekturami z języka polskiego, bo to nie wszystko science fiction niestety, to nie wszystko fantasy, to czasami trzeba przeczytać.
No, powiem tak, z lekturami nie mam takiego problemu. Do tej pory większość lektur mi się podobała, a poza tym ja potrafię bardzo szybko czytać i to ze zrozumieniem. Więc nawet jak mi się lektura jakaś nie podoba, to ja jestem w stanie ją przeczytać kilka razy i wtedy nie mam z nią problemów. Jak już znam dobrze tekst i to rozumiem.
Jakie marzenia chciałby pan, żeby najszybciej się zrealizowały? W wieku 14 lat, takiemu młodemu człowiekowi z takimi uzdolnieniami jak pan?
Obecnie najważniejsze, jak już mówiłem, jest dla mnie rozwój moich projektów, czyli po pierwsze, żeby spółka wypaliła, żeby się rozwijała, żeby nie upadła i po drugie, rozwój mojego napędu. Obecnie, żeby skończyć ten napęd już całkowicie, ponieważ aktualnie mam dopiero jeden moduł i pracuję nad kolejnymi, i żeby napisać system operacyjny pod ten samochód.
Trzymamy za pana kciuki. Życzymy, by realizowało się w jak najszybszym tempie, chociaż i tak ma pan to tempo zawrotne, to, co, nad czym pan w tej chwili pracuje. Jestem przekonana, proszę państwa, że o Kamilu Wrońskim będziemy słyszeć wielokrotnie i wcale nie w dalekiej przyszłości. Dziękujemy, że znalazł pan czas na tę rozmowę, chociaż zdradzę państwu, że wcale nie było to łatwe.
Niestety, ciężko było się wcisnąć, ponieważ w majówkę za dużo gram w planszówki.
To dziękujemy, że pan zrezygnował na chwilę z planszówki w majówce na rzecz rozmowy z Radiem Chicago. Przypomnę, Kamil Wroński z Lublina, młody geniusz, 14-latek, był gościem rozmów nie tylko politycznych. Pozdrawiamy Lublin, pozdrawiamy pana, kłaniamy się pana rodzicom. Kamil Wroński był gościem naszego programu.
Rozmowy nie tylko polityczne. Zawsze w czwartek, zawsze o 1:00. Zapraszam Małgorzata Błaszczyk.